Rozdział pierwszy. Jeden z bogów. Panie profesorze, cała Polska zna historię profesora Zbigniewa Religi oraz pierwszego udanego przeszczepu serca w Zabrzu. Jednak w zespole, który towarzyszył Relidze podczas pierwszych prób przeszczepu i zabiegu zakończonego sukcesem, większość z nas dowiedziała się dopiero z filmu Łukasza Palkowskiego Bogowie. Jak to jest być jednym z bogów?
Spokojnie. Nigdy nie uważaliśmy się za bogów i nikomu z nas takie porównanie nawet nie przeszło przez głowę. Przyznam, że z tytułem filmu od samego początku mieliśmy pewien problem. Nie tylko ja miałem problem. Miała go również żona profesora religii, która mówiła, że twórcy filmu trochę przesadzili. W naszej wspólnej rozmowie usilnie namawialiśmy autora scenariusza do zmiany tytułu na znacznie skromniejszy, ale pozostał nieugięty. Ostatecznie okazało się, że twórcy ten tytuł czuli nieco lepiej. Chcieli odrzucić pewną kulturową oczywistość, kulturową może nawet niezręczność, którą niesie ze sobą pojęcie Bóg w liczbie pojedynczej. Użyto w tym celu innej liczby, bogowie.
I w ten sposób niezręczność znika?
Bo kiedy mówimy bogowie, kiedy posługujemy się liczbą mnogą, wówczas ten element konfliktu metafizycznego się oddala. Wiemy, że nie mówimy o podmiocie naszej wiary, że jest to jedynie metafora, że bohaterów historii, którą za chwilę obejrzymy, było kilku, że mają ciało, że się pocą, mają swoje ludzkie, codzienne problemy, że są jednymi z nas.
Czyli mała litera na początku.
Zdecydowanie.
Ale pomimo to sugerował pan razem z profesorem Bochenkiem zmianę tytułu. Coś was w tym tytule uwierało?
Delikatnie sugerowaliśmy, że tytuł może nie jest do końca trafiony. Wydawał nam się zbyt, mówiąc wprost, egocentryczny, pyszny. Podpowiadaliśmy twórcom, że wolelibyśmy tytuł, który ma w sobie więcej pokory, więcej cech służebnych. Ale scenarzysta Krzysztof Rak był nieugięty. Obstawał przy swoim, nie było zmiłuj się. Pomogli nam uporać się z tytułem, oglądający premierowy pokaz księży arcybiskupi Śląski Damian Zimoń i opolski Alfons Nosol, którzy uznali, że tytuł filmu można odczytywać służebnie wobec przekazu pomocy i zaangażowania dla dobra potrzebującego bliźniego. Bo w gruncie rzeczy samo pojęcie ma charakter służebny. Zwyczajnie nie znaliśmy się na tym.
Nie było w was żadnych boskich cech?
Nawet przez chwilę. W filmie zresztą chyba widać, że nie było w nas triumfalizmu. Owszem, lubiliśmy iść pod prąd, ale byliśmy świadomi własnych wad i ograniczeń. Przede wszystkim była w nas pokora. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by dojść do zamierzonego celu, którym był przeszczep serca. W pewnym sensie był to nasz moralny obowiązek. Dopiero po którym rzędu przeszczepie dostrzegliśmy sukces, ale nawet wtedy był on gdzieś bardziej obok nas niż w nas samych. Owszem, udało nam się, ale codziennie nie patrzyliśmy w kamery, tylko w monitory przy łóżkach pacjentów. Ten sukces nas nie zaślepił, nie sprawił, że zaczęliśmy wierzyć w jakieś nadludzkie siły. To była ciężka, codzienna, systematyczna praca. Dzień i noc. Radość i satysfakcja były czymś wtórnym. Priorytetem było ratowanie życia, przywracanie zdrowia.
Dobrze, nie byliście bogami, ale przyzna pan, że było w was jakieś nieludzkie szaleństwo?
Pracując z religią trzeba było, zwłaszcza w tamtych warunkach roku 85, mieć sobie nie tylko wiele samozaparcia, ale i trochę szaleńca. Z jednej strony powróciliśmy ze staży naukowo-szkoleniowych w bardzo nowoczesnych klinikach w Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Z drugiej zaś trafiliśmy na wymagający gruntownego remontu zespół poradni zdrowia psychicznego w Zabrzu, który my sami adaptowaliśmy trochę z pomocą budowlanych na zabrzańską klinikę kardiochirurgii i transplantologii. O sukcesie zdecydował chyba fakt, że będzie to pierwsza ale przede wszystkim nasza klinika, przez nas wymyślona. Trochę zbudowana z murów, sprzętu i co najważniejsze, z gotowych do poświęceń bardzo ofiarnych i utalentowanych ludzi. Przecież chcieliśmy doskoczyć do wizjonerstwa profesora religii, mimo że wspólnie tworzyliśmy bardzo zgrany zespół. Profesor bywał dla nas przewodnikiem, mentorem, który czuł się pewniejszy niż my sami w tej wizji nowoczesnego Zabrza. A może tylko wizję taką przed nami roztaczał? Nie miało to jednak wówczas większego znaczenia. On miał w sobie ułańską fantazję, co w chirurgii, szczególnie w tamtych czasach, często oznaczało dodatkowy problem. Był odważniejszy od nas. Świadomość tego stanu rzeczy pchała nas do przodu. Chcieliśmy mu dorównać, chociaż w tej odwadze. Ale to nie tylko my byliśmy szaleni. Wystarczy przypomnieć tu pielęgniarki, które z nami pracowały, perfuzjonistów, rehabilitantów, laborantki. Wspaniali, profesjonalni, bezkompromisowi ludzie, bez których nie dalibyśmy sobie rady. Byliśmy szaleńcami, nie bogami. Prym w tym zawodowym szaleństwie nieustannie i do końca wiódł profesor Religa.
Pielęgniarki były ważną częścią zespołu?
Słabością ówczesnej medycyny w Polsce było to, że nie ceniło się pracy pielęgniarek. Doceniano jedynie w tych szpitalach, gdzie lekarze mieli już za sobą doświadczenie pracy za granicą. Na Zachodzie już wtedy pozycja pielęgniarki była zupełnie inna, partnerska. Był to trwały składnik zespołu leczącego. U nas, w Polsce, pielęgniarka traktowana była bardziej jako pomoc dla lekarza. Gradacja obowiązków i kompetencji była inna. Pielęgniarka miała wykonywać polecenia i tyle. A na przykład w Holandii obsesyjnie dbano o pozycję pielęgniarek. Liczono się z nimi. Pamiętam, Uniwersytecki Szpital imieniu Królowej Wilhelminy w Utrechcie, w którym pracowałem, gdzie zespół nie tylko lekarski, ale szczególnie pielęgniarski zrobił na mnie piorunujące wrażenie ze względu na kompetencje i stosunek do chorego. Tam liczył się głos każdego z teamu. Nieważne, czy była to pielęgniarka, czy profesor zwyczajny. Te wspaniałe pielęgniarki prezentowały sobą znakomity poziom wyszkolenia. Wtedy w Polsce nie szkolono tak pielęgniarek. Nie zwracano uwagi na to, jak ważną rolę odgrywają. Ten model udało nam się wprowadzić do Zabrza. Był to styl partnerstwa i odpowiedzialności. Gdy zaczynaliśmy pracę w Zabrzu, to te młode dziewczyny przyjeżdżały do nas aż z Nowego Sącza, gdzie wówczas była bardzo dobra szkoła medyczna, a jednocześnie nie było dla nich pracy. Były wśród nich również pielęgniarki ze Śląska, ale prawie żadna z nich nie miała nigdy wcześniej nic wspólnego z kardiochirurgią. Musieliśmy się wspólnie uczyć. I nie ma w tym nic złego, gdy lekarz się uczy od pielęgniarki. Ja sam od holenderskich pielęgniarek uczyłem się, jak na przykład należy poprawnie zaintubować bardzo małe, kilkudniowe dzieci z wrodzonymi wadami serca, wadami płuc. Prawdziwa praca zespołowa. Teamwork.
Wspomniał pan kiedyś w wywiadzie, że ten sam teamwork widział na planie filmu.
Na planie bogów widziałem pracę prawdziwego zespołu. Reżyser Łukasz Palkowski oczywiście miał zdanie decydujące, ale przebywając dwa dni na planie zdjęciowym, chwilami miałem wrażenie, że równie wiele mieli do powiedzenia inni członkowie zespołu. Operatorzy obrazu i dźwięku, aktorzy, scenarzyści fantastycznie się uzupełniali. Pamiętam, jak na bieżąco szlifowano dialogi, aby pozbawić je jakiejś sztuczności. Raz przyniesiono taki na prędce poprawiony, trochę z moim udziałem, tekst mocno medyczny Tomaszowi Kotowi. I co on zrobił? Wziął, przeczytał, zaczął się cierpliwie uczyć, prosząc mnie tylko o dodatkowe wyjaśnienia, aby lepiej zrozumiał sens i znaczenie tego, co mówił. Tak pracują profesjonaliści, którzy mają wspólny cel. Dzięki Bogom zrozumiałem, że jeżeli chce pan promować jaką ideę, to nie wolno uciekać od takich środków jak właśnie film, który dzisiaj szczególnie dociera do młodych ludzi. Nie mam wątpliwości, że twórcom filmu doskonale udało się pokazać to poczucie służby, które towarzyszyło nam od początków naszej pracy, od początków podglądania profesora religii i uczenia się od niego. To był dobry nauczyciel. I chciałbym prosić, by to słowo zapisać w tym miejscu właśnie wielką literą.
Nie było w was pokusy, by uważać się za ludzi wyjątkowych? Upraszczając, krąży w społeczeństwie stereotyp, że lekarze w przychodniach często uważają się za kogoś wyjątkowego, a wy przecież przeszczepialiście serca.
To w pewnym sensie prawda. Człowiek, gdy zakłada biały fartuch, staje się automatycznie władczy. Stawia się często ponad chory, a tymczasem pacjent pozostaje w łóżku sam ze swoją chorobą i często cierpieniem. Tak nie wolno. My nie dajemy życia. My je tylko próbujemy podtrzymać i wydłużyć. Nawet jeżeli w tym celu musimy przenieść bijące serce w klatkę piersiową biorcy. W pokonanie choroby trzeba włożyć bardzo duży wysiłek. Największa odpowiedzialność spoczywa na całym zespole leczącym i jego liderze. I to ten lider właśnie musi mieć świadomość, że bez reszty współpracowników nic samemu nie osiągnie. Dlatego dobrego lekarza pozna się po tym, ile czasu poświęca najtrudniejszym chorym. Jeżeli ucieka od trudnych chorych, to znaczy, że jest próżny, zawodowo słaby i niestety leniwy. I wtedy należy zmienić lekarza, znaleźć lepszego.
Takiego podejścia do pacjenta również nauczył się pan na Zachodzie?
Dużo zawdzięczam mojej pracy i szkoleniu w Belgii, na katolickim uniwersytecie w Leuven, szkoleniu w Wielkiej Brytanii, Papus Hospital w Cambridge, czy w ośrodkach Stanów Zjednoczonych, ale najwięcej wyniosłem z kilkuletniego okresu pracy w Holandii. W pewnym sensie to właśnie w Utrechcie zrozumiałem to, co powinno być dla każdego lekarza oczywistością. Przede wszystkim pacjent, później zespół, a cała reszta na końcu. W Holandii czymś niepojętym było niepowitanie chorego podczas przyjęcia na oddziale przez gospodarzy, to jest ordynatora i pielęgniarkę oddziałową. Im trudniejszy był chory, tym bardziej doświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski się nim stale zajmował, dając poczucie bezpieczeństwa i gwarancję profesjonalnej opieki. Świadomość wyprawy, czasami nawet bardzo trudnej na górski szczyt, w zmaganiach z chorobą powinna dawać wielką satysfakcję zespołowi leczącemu i każdemu z jego członków. Lekarze powinni być takimi alpinistami, ale każda wyprawa, również ta w góry, może być niebezpieczna. Dlatego musimy być dobrze zawodowo przygotowani. Dlatego musimy mieć zespoły, na których możemy polegać w każdej sytuacji.
Cofnijmy się do lat, o których opowiada film. Przeszło panu kiedykolwiek przez głowę, że tworzycie historię, że kiedyś powstanie film opowiadający o początkach kliniki w Zabrzu?
Ta świadomość pojawiła się we mnie dopiero po kilku latach, gdy nabrałem dystansu. Wielu z lekarzy zna historię medycyny, wie, jak doszło do odkrycia insuliny, wie, kiedy odkryto DNA oraz kto pierwszy na świecie przeszczepił ludzkie serce, płuco, wątrobę, trzustkę. Każdy kardiochirurg wie, że profesor Christian Barnard przeprowadził w 1967 roku pierwszą na świecie transplantację ludzkiego serca i że to było w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Tak samo każdy transplantolog wie, że pierwszych prób przeszczepienia wątroby podjął się profesor Thomas Starts w 1963 roku w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Każdy z pionierów tworzył legendę, która się trwale zapisała w historii medycyny. Podobnie było z profesorem Religo. To on otworzył, a może nawet wyważył drzwi, które w Polsce były wtedy dość szczelnie zamknięte. Tę historię musiał opowiedzieć. Wiedzieliśmy, że robimy coś ważnego, że po naszej pracy pozostanie trwały ślad w historii polskiej medycyny. Jest coś w naszej naturze, co nazywam poczuciem dowartościowania, którego nie da się przełożyć na żadne pieniądze. Ono może zmienić kolejność naszych priorytetów. Tak było w naszym przypadku. Przecież sami mówiliśmy do naszych żon: kochana żono, przepraszam cię, ale przez najbliższe 2, 3, a może i 10 lat moim priorytetem będzie nie budowa domu, tylko rozwijanie naszego szpitala. Nasze priorytety się wtedy zmieniały, ale nasze żony to akceptowały. One są potężną częścią naszego sukcesu.
Jakie było pana wrażenie po przeczytaniu pierwszej wersji scenariusza filmu?
Nie przypuszczałem, że film uda się tak szybko zrealizować. Po przeczytaniu otrzymanego od pana Krzysztofa Raka scenariusza napisałem do niego maila, trochę z wypiekami na twarzy, z krótkimi 4 punktami. Pierwsze. Jestem mile zaskoczony dobrze napisanymi dialogami. Drugie. Nie do końca rozumiem, stąd tyle kurw, a było ich od 7 do 11 na stronie, czyli niewyobrażalnie więcej, niż to się zdarzało mówić nawet profesorowi Rylidze. Po trzecie, Andrzej Bochenek w scenie, w której zanosi wódkę innemu lekarzowi, by namówić go do pomocy w donacji dawców, powinien mieć przy sobie tylko 2 butelki, a nie 10, jak w scenariuszu. Ten czwarty punkt drażnił mnie szczególnie. W filmie pierwszy biorca, pan Józef Krawczyk, którego osobiście znałem i szanowałem, wypowiada słowa, jakie nigdy nie przeszłyby mu przez usta. A mianowicie upewnia się, że serce nie będzie od jakiegoś Żyda czy pederasty. Byłem tym oburzony i domagałem się zrezygnacji tego sztucznie włożonego do ust i myśli Józefa Krawczyka tekstu. Niestety, pomimo wsparcia w tej sprawie żony profesora Zbigniewa Religii, niewiele wspólnie wywalczyliśmy. Autor scenariusza, człowiek dobrze wychowany, pozostał uparty i oporny jak przysłowiowy baran na wszelkie pozafilmowe argumenty. I tak niestety pozostało już w filmie.
Czyli scenarzysta lub reżyser nie dzwonili po nocach, by konsultować swoje pomysły?
Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Krzysztof Rak dzwonił często, ale w ciągu dnia z pytaniami o medyczne i organizacyjne szczegóły, albo żeby skonsultować ewentualne warianty wątków.
Autorzy przyjechali do Zabrza?
Od razu zaproponowałem, by pan Krzysztof zatrzymał się u nas tak długo, jak tylko będzie trzeba i jak najwięcej czasu spędził z pielęgniarkami, zwłaszcza z tymi, które pracowały przez kilka lat z profesorem Religą. Ich przekaz był najbardziej obiektywny i prawdziwy. To był dobry ruch. Spodobał mu się ten pomysł. Przyjechał do nas i przez długie godziny siedział z naszymi dziewczynami, wysłuchując przeróżnych opowieści.
Kiedy minęły wątpliwości związane z filmem?
Ostateczna wersja scenariusza je całkowicie rozwiała. Było w niej wiele empatii, na której nam zawsze zależało. Nikt nie chciał pomników. Dopiero wtedy zrozumiałem, że jest to materiał na dobry film. A kiedy dowiedziałem się, kto ma grać głównych bohaterów, a przede wszystkim profesora Religię, byłem wówczas zupełnie spokojny. Tomasz Kot był strzałem w dziesiątkę. Zapamiętałem go szczególnie ze znakomitej kultowej roli Ryśka Rydla w filmie bardzo mi bliskim Skazany na bluesa. O twórcy roli Andrzeja Bochenka, mojej i innych postaci byli również bardzo dobrymi aktorami i trafionym wyborem. Te nazwiska znanych aktorów sprawiły, że wierzyliśmy, że jednak powstanie ciekawy film. Nigdy wcześniej nie widziałem, jak się tworzy film, jak się przy nim pracuje. To w pewnym sensie dla mnie była ta magia kina.
Magią z dzisiejszej perspektywy jest dla wielu tło początków waszej pracy, czyli czas PRL-u z wszechobecną polityką.
Polityka rozumiana szeroko jest naturalną częścią życia. Ważne, aby w naszym życiu nie pogubić właściwych proporcji i nie zbaczać z wyznaczonych kierunków, nie stracić z oczu celów. Ze światem i ludźmi polityki byliśmy w pewien sposób zawsze związani. Sam Religa chciał być prezydentem, a swoją porażkę w tej kwestii bardzo przeżył. Był jednak posłem, senatorem. Film dobrze oddaje zniewolenie przez władzę autorytarną w latach, w których toczy się akcja filmu. Polityka była gdzieś zawsze obecna w naszym życiu. I tak jest chyba do dzisiaj. Nie na wszystko ma się znaczący wpływ, ale jednak ma się go trochę na to, co się robi z zastaną rzeczywistością. My robiliśmy co w naszej mocy, aby pomóc drugiemu człowiekowi, niezależnie od siermiężności i szarości śląskich lat 80.
Mówi pan, że nie chcieliście pomnika. Chyba się udało.
Pomnikami nikt nie zaprzątał sobie głowy. Tymczasem ten film jest czymś ważniejszym. Świadectwem, rodzajem żywego pomnika. Religa nigdy nie był sztuczny. Był bohater, ale już go nie ma. Idziemy dalej. Nie. Bogowie mogliby się równie dobrze kończyć napisem "Ciąg dalszy nastąpi". Bo dziedzictwo profesora religii trwa nadal. I już zawsze będzie trwało. Nie tylko w Zabrzu. Nasza zabrzeńska historia, chociaż obfitowała w ludzkie emocje, była pozbawiona patosu. W filmie widać nasze ludzkie słabości w sposób nie pozostawiający jakiejkolwiek złudzeń, że byliśmy ludźmi z krwi i kości, z pasjami i ułomnościami, że czasem ze zmęczenia padaliśmy na twarz. Pomnik może wprawiać w zakłopotanie, sugerować, że bohatera opowieści wraz z jego dziełem już nie ma. Nic bardziej mylnego w tej historii. Pomniki zresztą najczęściej są w czymś wyciosane, a Religa nigdy nie dawał się urabiać. Nawet jego walka z alkoholizmem, tak dobitnie pokazana w filmie, z obrazem prawdziwego człowieka, z krwi, kości i słabości. Owszem, zastanawialiśmy się, czy nie ograniczyć scen z alkoholem w tle, ale twórcy bogów doszli do wniosku, że to nie byłoby prawdziwe. Nie mogliśmy udawać i sztucznie omijać tego wątku w filmie.
W filmie z całej waszej trójki alkohol pije tylko profesor Religa.
Z Andrzejem Bochenkiem nigdy nie napiliśmy się alkoholu w obecności Religi. Nie wypiliśmy przy nim nawet grama piwa. Znaliśmy jego problem. To była nasza mała demonstracja. Taka cicha, stanowcza krucjata. Wiedzieliśmy, z czym się zmaga w tej materii i nie mogliśmy być, by dobrze to powiedzieć, jakimś jego usprawiedliwieniem. To była nasza cicha demonstracja, że da się żyć bez alkoholu. W domu, owszem, zdarzało się nam napić lampkę wina albo coś innego, ale nigdy w jego obecności. On w pewnym sensie to czuł, co sprawiało, że przy nas był trochę sztywny w tej kwestii. Wydaje mi się, że czuł nawet mały dyskomfort. Zdarzało się, że mówił: napiłbyś się, Marian, wreszcie. Ale my też byliśmy uparci. Baliśmy się, że gdy się napijemy razem, albo gdy sam profesor napije się o jeden kieliszek za dużo, wtedy może nam się posypać. A to był wspaniały, wybitny człowiek. Nie mogliśmy tego zepsuć. I robiliśmy to, co było wtedy w naszej mocy. Czasem dla zabawy droczył się z nami o to, ale my trwaliśmy przy swoim. Patrzył na nas wtedy sztywniej, nieco chłodniej, ale chyba w głębi serca również szanował taką postawę. Kiedy zdarzało mu się popłynąć, wiedzieliśmy, że może na nas liczyć. A jak będzie jeszcze trudniej, to zawsze możemy zadzwonić do pani religowej, wyjątkowo spokojnej, wspaniałej kobiety i żony. Religa to był znakomity człowiek, który miał pewne słabości. Ale kto ich nie ma? Niestety w jego przypadku zawsze znalazł się jakiś dobry kolega, który nigdy nie odmawiał. Profesor nigdy jednak nie stanął przed pacjentem po alkoholu. Czuł, że przekroczyłby granicę, za której nie byłoby powrotu. Zamykał się wtedy na jakiś czas, uciekał. Przejmowaliśmy z Andrzejem Bochenkiem i Jerzem Wołczykiem jego obowiązki. Uzupełnialiśmy się w trójkę. Trzeba pamiętać, że ostatecznie wyszedł z nałogu. I to jest najważniejsze. Pokonał własną słabość, walcząc z nałogiem.
Brał pan udział w tworzeniu scenariusza Bogów?
Byłem jedynie głosem doradczym, uzupełniającym. Gdy powstała już przedostatnia wersja scenariusza, a na horyzoncie zjawiły się terminy rozpoczęcia zdjęć, po raz kolejny straciłem pewność co do powodzenia tego przedsięwzięcia. Bałem się, czy jest dostatecznie dużo materiału, z którymi twórcy będą mogli pracować. Pan Krzysztof Rak bardzo spokojnie podszedł do moich obaw. Pisał scenariusz zgodnie ze swoją wiedzą i w swoim stylu, czyli szybko. Ostateczną wersję scenariusza dostałem już po kilku miesiącach. I co dziwne, w tekście odkryłem pewne elementy, których sam nie znałem albo o nich zapomniałem. To znaczy, że scenarzysta z reżyserem zadali sobie naprawdę wiele trudu, aby tak dokładnie, wiernie, jednocześnie plastycznie oddać całą opowieść.
Co pan czuł, gdy po raz pierwszy zobaczył film, który opowiada również pańską historię?
Może to za dużo powiedziane. Lepiej powiedzieć, że stałem się uczestnikiem tej historii po raz drugi. To, co powstaje na podstawie scenariusza, jest przez widza postrzegane z innej perspektywy, niż widzi to osoba, która ma w pamięci żywe obrazy tamtych zdarzeń. Mam świadomość, że w stosunku do tego filmu nigdy nie będę obiektywny.